poprzednim odcinku. Oficjalnie Rothschildowie lądują na nowym kontynencie w roku 1849. A jaka jest prawda? No ustaliliśmy, że miało to miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej. Wszystko zaczyna się od ich załóżnego, Aleksandra Hamiltona. Sieroty, którą porzucił ojciec, a matka, Rachela, zmarła przedwcześnie. Wychowywany przez brytyjskich kupców i bankierów, w wieku 15 lat wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Na start otrzymuje fortunę. 20 tysięcy dolarów, czyli jak na tamte czasy równowartość 100 rocznych pensji robotnika. Następnie kolejne pożyczki otrzymywane z łatwością od różnych banków. Hamilton, jak twierdzi Song Hongbing, był z Rothschildami bardzo dobrze poukładany. W tym czasie Ameryka prowadzi otwarty konflikt z Anglikami. Nowe władze w Waszyngtonie chcą odzyskać wpływ nad emisją pieniądza. Na to nie ma zgody brytyjskiej finansjery, która w USA widzi wielki potencjał dla działalności bankierskiej. Powstaje więc pomysł stworzyć w Stanach pierwszy centralny bank o prywatnym kapitale. Pomysł przepycha Hamilton, finansowany przez spekulantów. Wciska kongresowi prywatny centralny bank z 80% udziałem prywatnego sektora bankowego. Jefferson wali pięścią w stół i przestrzega, że dla Stanów jest to gorsze niż armię wroga. George Washington waha się, ale jako prezydent ostatecznie podpisuje zgodę. Europejczycy wykupują 70% kapitału banku. Zadłużenie Ameryki wzrasta o ponad 7 milionów dolarów. Na tamte czasy to suma astronomiczna. Mija 20 lat. Nowe władze Ameryki, widząc co się dzieje, likwidują tę piekielną czeluść bankową. Nathan Rothschild wściekły, odgraża się, oficjalnie pisząc: pożałujecie. Nikt go nie słucha. Miesiąc później Anglicy wypowiadają wojnę Amerykanom. Finansami Anglii zarządzają Rothschildowie. Oczywiście nie wprost, ale mają wpływ na podaż pieniądza. Dług Stanów Zjednoczonych wzrasta trzykrotnie. Anglicy przegrywają wojnę. Bankierzy wściekli wywołują kryzys. Kolejne władze państwa przyciśnięte do ściany zgadzają się na ponowne otwarcie, tym razem drugiego banku, The Second Bank of America. Do pilnowania swoich interesów Rothschildowie wysyłają za ocean swoich agentów. W kolejności są nimi David Parish, Josephs, a następnie Belmont, który zostaje prominentnym politykiem Partii Demokratów. Nowy prezydent Jackson w swej przemowie mówi otwarcie: wyplenimy bankierskie żmije. Likwiduje Second Bank of America, za co finansjera z Europy mści się kolejnym krachem. A to dopiero początek, bo oto amerykańska wojna o pieniądz dopiero się rozkręca. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Dziś, podążając za następnym śladem pozostawionym nam przez Rothschildów, przeniesiemy się do Ameryki. Zapraszam do wspólnej eksploracji przeszłości. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Z ogłoszeń, zanim przejdziemy do programu, zapraszam na stronę miskoczuwaj.pl, gdzie można nabyć dwie fascynujące powieści Romana Dmowskiego, które choć napisane niemal 100 lat temu, wciąż zadziwiają swoją trafnością W połowie drogi oraz Dziedzictwo. Dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność, która, jak widzicie, rozwija się w internecie i poza nim. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co jak zwykle kłaniam się w pas. Bez was Czuwaja po prostu by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby więc zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, po prostu ma sens i warte jest kontynuowania, no to zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde dziękuję. No to co? Zaczynamy. David Parish poruszał się z równą swobodą w kręgach wysokiej arystokracji amerykańskiej, europejskiej, co i w świecie wielkich finansów i wyższej, powiedziałbym, burżuazji. Będąc już w Europie podczas antyżydowskich demonstracji w większości dużych miast niemieckich w roku 1819, odpoczywał sobie w eleganckim czeskim uzdrowisku w Karlowych Warach, regenerując siły bez utraty kontaktu ze swoimi licznymi partnerami biznesowymi, z których wielu było, rzecz jasna, jedynego słusznego pochodzenia. James Rothschild w tamtym czasie informował go z Paryża o swoich obawach o rodzinę, a także o interesy biznesowe z bankami takimi jak Baring Brothers, Hostinger and Company, Jacques Lafitte oraz Frisicot, gdzie miał znaczący udział. Otoczony rodziną miał w końcu czas na aktywne zajmowanie się swoimi pasjami, czyli sztuką i kulturą. David Parish wydawał się obdarzony łaską fortuny aż do pewnego dnia. 26 kwietnia 1826 roku, kiedy jego pasmo szczęścia dobiegło końca. Świadczą o tym różne przejmujące listy, m.in. do brata Johna Parisha Juniora, do barona von Seffenberga, Samuela von Rothschilda oraz do samego Metternicha, z którym się zresztą przyjaźnił. Listy te w swojej brutalnej szczerości jasno pokazują, że David, stojąc w obliczu własnej porażki i groźby bankructwa spowodowanej nagłym światowym kryzysem finansowym, ale przede wszystkim w wyniku oszustwa w austriackim banku, tracąc majątek, zdecydował się na popełnienie samobójstwa, topiąc się w Dunaju w roku 1826. A cóż to był za kryzys, który zniszczył Paryż? Chodzi o trwający przez rok pierwszy nowoczesny kryzys finansowy w historii świata, skupiony w Wielkiej Brytanii, ale o globalnym zasięgu, który objął Europę, Stany Zjednoczone i Amerykę Łacińską. Wybuchł on w roku 1825, trwał do 1826, powodując masowe bankructwa, spadek handlu i bezrobocie. Doszło do niego w sposób klasyczny. Spekulacyjna bańka na obligacjach i inwestycjach w niepodległe kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Brazylia czy Meksyk, musiała po prostu pęknąć. Do tego nadmierne kredyty bankowe i powrót do standardu złota w roku 1821 spowodowały skurczenie się podaży pieniądza. Dodatkowym elementem był słynny w tamtym czasie swindel Poirier, czyli oszustwo obligacyjne na fikcyjnym państwie w Ameryce Środkowej. Bankierzy wymyślili sobie bowiem, żeby sprzedawać obligacje państwa, które nie istniało. No bo skoro proponują to znani i lubiani, dlaczego mielibyśmy z takiej opcji nie skorzystać, skoro wszyscy ich cenią, a państwo nie istniało? Aby uchronić rodzinę przed swoimi przytłaczającymi długami, Parish zdecydował się na samobójstwo. Liczył, że jego posiadłości, liczne posiadłości w Ameryce przetrwają krach, no i wystarczą, by zrekompensować rodzinie straty poniesione w Europie. Oto fragment jego listu do brata. Zobaczcie, w jakim stanie był ten niedawny jeszcze mocarz z namaszczenia Rothschildów. Napisałem w poniedziałek, mój drogi Johnie, i od tamtej pory nie mam od ciebie żadnej wiadomości. Teraz przychodzę, by pożegnać cię po raz ostatni. Nie jestem w stanie znieść grozy mojej sytuacji ani przetrwać upadku domu. Zamierzam popełnić czyn, po którym nie ośmielę się prosić o twoje przebaczenie. Ale twoja braterska miłość każe ci osądzić go z wyrozumiałością. Zlituj się nade mną, dobry Johnie, bo moja głowa jest całkowicie rozbita, a rozterki umysłu osiągnęły szczyt. To, że narażam dobre imię rodziny na tę hańbę, potęguje jeszcze bardziej ból moich uczuć. Dziś rano wysłałem zapieczętowaną skrzynkę z twoim adresem do biura Schindlera z poleceniem, by przesłał ją następnym transportem do Staffenbergu. Zawiera różne listy i dokumenty, które od czasu do czasu prześlesz Richardowi. Znajdziesz tam też interesujące komunikaty od George'a z 8 marca, które dotarły do mnie wczoraj. Miej dobroć i zadbaj o ich doręczenie. Warto byś napisał do Schindlera, że ta skrzynka jest twoją własnością, aby nie wpadła w niepowołane ręce. Piszę dziś do Richarda pocztą i przesyłam mu kopię dwóch listów, które właśnie skierowałem do księcia Metternicha i Salomona Rothschilda. Zawierają one bez osłonek wyznanie moich uczuć. A poprosiłem mojego przyjaciela Gay Müllera, by doręczył je po pogrzebie. Wieści od George'a przyniosły mi największą pociechę, ponieważ usprawiedliwiają wiarę, że moje posiadłości w Ameryce w niedalekiej przyszłości w pełni pokryją moje długi wobec rodziny, wliczając w to oczywiście saldo, które mój dom winien jest tobie. Przekaż najczulsze pozdrowienia naszej drogiej Kitty i błagam, dobry Johnie, nie odmów łzy współczucia, pamięci nieszczęsnego brata. Podpisano D.P. Paryż więc wypadł z gry. Ameryką musiał jednak ktoś zarządzać w imieniu domu Rothschildów. Robili to kolejno Paryż w 1811, Paryż i spółka w 1816, Josephs w 1833 i niejaki Belmont w 1837, a wiemy to z archiwalnych listów i rachunków pochodzących z archiwów amerykańskiego kongresu. Mamy więc rok 1837. Nathan Rothschild działający w Londynie wysyła swojego kolejnego agenta za ocean. Jest nim August Belmont, bankier o jedynie słusznym pochodzeniu, który bardzo szybko staje się jednym z najbogatszych ludzi Ameryki ze sporym wpływem na politykę. No i teraz mała pauza od tego bankierstwa. W jaki sposób ludzie tamtej epoki podróżowali przez Wielką Wodę? No na pewno nie samolotem. Pierwsza regularna linia pasażerska na tej trasie została uruchomiona dopiero w roku 1939, czyli ponad 100 lat później. Zresztą, co ciekawe, aby pokonać w tamtym czasie trasę pomiędzy kontynentami, trzeba było skorzystać z takiego oto cudu techniki. Przed wami Boeing 314 Clipper, czyli amerykańska łódź latająca dalekiego zasięgu produkowana przez Boeinga w latach 1938-1941. Był to jeden z największych samolotów swoich czasów i miał zasięg pozwalający na przekroczenie Atlantyku i Pacyfiku. No dobrze, ale rzecz dzieje się nie w roku 1939, ale 1837. Od 21 lat rozwija się już cykliczna żegluga pasażerska. Pierwszym statkiem parowym, który został skonstruowany i zbudowany specjalnie do żeglugi na Atlantyku, był SS Great Western. Produkcja brytyjska, stalowo-drewniana, z silnikiem parowym o napędzie boczno-kołowym, wsparta żaglami. W latach od 1837 do 1839 był on największym statkiem pasażerskim na świecie. Mógł pomieścić 120 pasażerów pierwszej klasy oraz 20 osób w klasie drugiej z możliwością wygospodarowania aż 100 dodatkowych miejsc. Załoga liczyła 60 osób, co dawało maksymalnie 300 osób na pokładzie. Statek ten został zwodowany w roku rozpoczęcia misji wysłannika Rothschildów do Ameryki, więc może to właśnie na jego pokładzie, oczywiście w pierwszej klasie, przedzierał się przez bezkresną wodę August Belmont, by wykonać powierzone mu zadanie. Ale żeby coś rozpocząć, najpierw trzeba istnieć. Żeby istnieć, warto byłoby się wpierw urodzić, prawda? Sprawdźmy więc, kim był i skąd się wziął w naszej historii pan August, lub jak wołali na niego w domu, Aaron. August Belmont urodził się jako Aaron Belmont lub August Schönberg, bo rodzice zmienili nazwisko pod koniec 1813 roku. Jego ojciec Simon Belmont był zamożnym właścicielem ziemskim i kupcem pełniącym funkcję przewodniczącego miejscowej synagogi. Przodkowie ze strony ojca byli również starozakonni, którzy osiedlili się z kolei w Hiszpanii, z której to Hiszpanii musieli uciekać jeszcze za panowania Ferdynanda i Izabeli. Tak też dostali się właśnie do Niemiec. Po śmierci matki Belmont zamieszkał z wujem i babcią we Frankfurcie, gdzie uczęszczał do szkoły Philanthropin, czyli instytucji założonej przez Mayera Amschela Rothschilda dla dzieci pochodzenia z konkretnej nacji. Szkoła zresztą istnieje do dziś. W wieku 14-15 lat Belmont zaczął pracę jako praktykant w banku Rothschildów we Frankfurcie, gdzie szybko awansował dzięki swoim, no trzeba tutaj przyznać, wielkim umiejętnościom, ucząc się francuskiego, angielskiego, bankowości i arytmetyki. 14-15-latek. Przełóżcie teraz tę kalkę na współczesność. Aż głowa boli. W roku 1828 został zaufanym urzędnikiem, następnie sekretarzem i towarzyszem podróży jednego ze wspólników Rothschildów, co zaprowadziło go do Paryża, Neapolu i Watykanu. W tym czasie w Stanach Zjednoczonych trwa bój o prawo do emisji własnego pieniądza i próba wyrwania się spod wpływów bankierów z Europy. Andrew Jackson stanął do wyborów prezydenckich. Pewnego dnia, słuchając wystąpienia jednego z bankierów, wstał i powiedział z pasją: "Jesteście gromadą jadowitych węży. Mamy plan, by was całkowicie wykorzenić. W imię Boże pozbędę się was. Gdyby naród wiedział, jak niesprawiedliwy jest system wiążący walutę z bankami, to jutro o świcie wybuchłaby rewolucja." Jackson został wybrany na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych 4 marca 1829 roku. Daje sobie radę, więc wybierają go też na drugą kadencję. do kampanii wyborczej idzie z hasłem „Wyplenimy bankierów”. Rozpoczyna proces likwidacji Second Banku. Przed końcem swojej pierwszej prezydentury w roku 1833 wprowadza do wycofania depozytów rządowych z rąk finansjery i robi to na 3 lata przed wygaśnięciem koncesji na działalność banku. Zemsta jest potężna. Second Bank otrzymuje zakaz działalności. Wtedy też następuje koniec prezydentury Jacksona, a chwilę potem wybucha kryzys. Bankierzy mszczą się i próbują udowodnić, że bez nich nie ma życia, że bez ich długów, bez ich pożyczek, bez emisji pieniądza nic nie jesteśmy w stanie zrobić i żadna władza nie ma znaczenia. Rozpoczynają się lata biedy, głodu i śmierci. W tych właśnie warunkach swą misję rozpoczyna Aaron Belmont. Początkowo wysłany jest z misją na Kubę, by ustabilizować interesy Rothschildów po pierwszej wojnie karlistowskiej, jednak w jej trakcie zatrzymał się na dłużej w Nowym Jorku z powodu wybuchu kolejnej, bardzo dużej paniki finansowej, podczas której inny amerykański agent Rothschildów, który zajął miejsce Parisza, nie wytrzymując ciśnienia, został zmuszony do ogłoszenia upadłości. W ciągu kilku lat Belmont zbudował jedną z największych firm bankowych w kraju, gromadząc fortunę dzięki transakcjom w pożyczkach, wymianie walut, a także sprzedaży obligacji, skupowaniu ich wcześniej, no i wielkich nieruchomościach. Jako jeden z najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych, Belmont niby oficjalnie zerwał z judaizmem i zaangażował się w politykę. Dzięki małżeństwu z Caroline Perry, czyli córką komandora Matthew Perry'ego i jej wujowi Johnowi Sildelowi, Belmont stał się głównym darczyńcą i organizatorem partii demokratycznej od roku 1844, w tym samym roku otrzymując obywatelstwo amerykańskie. No, mieć za teścia komandora Matthew Perry'ego, amerykańską legendę walczącą z piratami, z całymi armiami, człowieka, który swoją misją morską doprowadził do podpisania traktatu z Kanagawy, po którym Japonia została zmuszona do otwarcia swoich portów, kończąc 220-letnią izolację gospodarczą. No to była moc. Pieniądze zrobił jednak Belmont na wspomnianej panice finansowej. Jak do niej doszło? Oto Amerykanie decydują, że za ich politykę monetarną będzie odpowiadała produkcja, ale też złoto i srebro zamiast pożyczanych przez bankierów papierków. Rozpoczyna się więc kolejna walka o suwerenność Ameryki, ale banki stanowe, napchane rządowymi depozytami, odpaliły spekulacyjną bombę. O samym kryzysie z roku 1837 można byłoby mówić długo, ale warto chociaż zaznaczyć, że w wyniku wielkiej spekulacji i następującego po niej kryzysu trwającego całe 7 lat upadło ponad 600 banków, co oznacza utratę pieniędzy przez wielu obywateli Stanów Zjednoczonych. Bezrobocie w miastach osiągnęło 25-33%, działo się tak na przykład w Filadelfii. Eksport bawełny spadł o 50%, import o 60%. Ceny produktów rolnych spadły o 50%, nieruchomości od 25-50%. Miliony farmerów straciły swoją ziemię i migrowały do miast, zaczęło więc brakować żywności. Około 40% pieniądza będącego wcześniej w obiegu zniknęło nagle z rynku. Co to znaczy, że zniknęło? Pieniądz został wycofany przez zagraniczne banki. Nie było gotówki, nie było złota, nie było srebra. Przypomnę tylko, że był to czas, kiedy nie odnaleziono jeszcze słynnych wielkich złóż złota na Alasce. I co najstraszniejsze, w tamtym czasie odnotowano 40-50 tysięcy zgonów z powodu głodu, chorób i samobójstw. Któż ponosił za to odpowiedzialność? No, prawda leży pewnie gdzieś po środku. Czy się do niej dziś w pełni dojdzie? Osobiście wątpię. Najbardziej zainteresowani knowaniami mającymi na celu utrzymanie władzy bankierów działali przecież w wielkiej konfidencji. Przecież nikt oficjalnie nie pisał do nikogo, że zamierza pognębić Amerykę właśnie w taki sposób. Wiele dowodów w tym czasie zniknęło, inne zostały sfabrykowane tak, aby ośmieszyć pewne kierunki. Kolejne istnieją po dziś dzień, ale i za ich pomocą nie da się stworzyć pełnego, prawdziwego w 100% obrazu zdarzeń z tamtego okresu. Jak się okazuje, nie można też do końca o tym mówić, bo zaraz cenzorzy demonetyzują programy, które przecież oparte są na faktach. W zasadzie nie mówię tutaj nic od siebie. Podaję dane i fakty, odsyłam do źródeł. Z pomocą może nam przyjść jedynie szeroki ogląd spraw i wyciąganie logicznych wniosków na podstawie jak najtwardszych hipotez. Naszym zadaniem jest natomiast przedstawienie wszystkich faktów, które za pomocą dedukcji i logicznego podejścia do zdarzeń pozwolą każdemu z nas samodzielnie wyciągnąć własne wnioski. Pewien internauta pod ostatnim programem napisał: i co mam zrobić z tą wiedzą, panie Marku? Na nic nie mamy wpływu, po co o tym w ogóle mówić? W zasadzie mógłbym potraktować ten komentarz w sposób, powiedziałbym, standardowy, czyli zaszufladkować go do takiej specjalnej teczki, którą posiadam, mentalnie rzecz jasna, z napisem przykłady infantylizmu. No bo niby o czym jest ten komentarz? O tym, że w programie historycznym przepełnionym danymi, odnośnikami, statystykami i datami, w którym powołuje się na różne przecież źródła, mam nie mówić o faktach, bo są tacy, którzy nie bardzo wiedzą, co z faktami zrobić? Podejdźmy do tej sprawy tak. Czy człowiek nie potrzebuje kultury wyższej? Przynajmniej od czasu do czasu. No potrzebuje, ale po co mu ona? Przecież zupy na niej nie ugotujemy. Nie potrzebuje zdobytej wiedzy historycznej? Też nie da się jej posmarować masłem i dać dzieciom do zjedzenia. Ale czy to oznacza, że człowiek nie ma poszerzać swoich horyzontów? Pomyślałem jednak, że Czuwaj od 2 lat przecież swojej działalności gromadzi przed ekranami niewielu ludzi infantylnych. Znakomita większość widzów to ukształtowani dorośli lub młodzi, szukający, a już dostrzegający w swoim życiu, że coś tam się nie klei, coś tam się nie zgadza. Dlatego pozwolę sobie w tym momencie na to pytanie internauty odpowiedzieć. Bo może nie jest tak, że jest to człowiek zły, ale po prostu zagubiony albo zgorzkniały. Otóż, drogi panie, faktycznie tak jest, że wiedza na pewnym etapie życia człowieka nic już mu nie da. No nie pomoże, nie rozwinie w ten sposób, aby coś w życiu swoim zmienił, bo czasami jest po prostu za późno. Nie wolno nam jednak mierzyć innych swoją miarą, bo jest to nie tylko nielogicznie fałszywe, ale najnormalniej w świecie głupie. Są więc wśród nas, widzów i tacy, którzy dopiero rozpoczynają swój start w dorosłość. Jeżeli będą wiedzieli, jak działa ten paskudny mechanizm, to może będą w stanie podejmować mądrzejsze decyzje. No niestety tak już jesteśmy ukształtowani, że najczęściej najważniejsze decyzje w swoim życiu podejmujemy wtedy, gdy jesteśmy najmniej rozumni, czyli młodzi, nieukształtowani. Poza tym, jeżeli się jest już kimś, komu wiedza o systemie i jego mechanizmach nic nie da, bo jest się w takim punkcie swojego życia, że zmienić nic nie można, że bliżej mu do końca niż do początku, no to myślę tak po prostu po ludzku, z ludzkiej perspektywy, że lepiej jest odejść mając świadomość tego, dlaczego tak było jak było i wyszło tak jak wyszło, niż umrzeć w nieświadomości. Sam chciałbym umrzeć wiedząc więcej i rozumiejąc szerzej. Tym są właśnie nasze spotkania, do których staram się bardzo przykładać zarówno merytorycznie, jak i technicznie, wiedząc, że jestem w pewnym sensie jedną z wizytówek świata konserwatywnego w Polsce. Może niewielką, ale jednak. Nie chcę przynieść wstydu, więc stoję na stanowisku, aby zdobywać wiedzę i ją dalej przekazywać. A propos wiedzy. Po wygranej w roku 1828 prezydent Jackson zrealizował swoje obietnice. Konstytucja daje kongresowi monopol na pieniądz. Nie wolno go przekazywać prywatnym firmom. Głosił to bardzo dobitnie. Zwolnił więc w tamtym czasie ponad 2000 urzędników federalnych, którzy pobierali pieniądze od banków. To była zwykła korupcja. W roku 1832 Andrew Jackson stoczył bój o drugą kadencję prezydentury Stanów Zjednoczonych. Licencja drugiego banku wygasła w roku 1836, czyli dokładnie w środku jego potencjalnej prezydentury. Jego niechęć do bankowców była tajemnicą Poliszynela, a hasło kampanii brzmiało: Jackson, nie banki. Finansiści, widząc zagrożenie, zebrali $3 miliony, czyli fortunę w tamtych czasach, na kampanię Harry'ego Clay'a. Chcieli mieć swojego prezydenta, który nie będzie wnosił weta. Jackson zwyciężył jednak ogromną przewagą. Była to już druga kadencja, o której wspomniałem. Niestety ustawa przedłużająca koncesję drugiego banku przeszła przez kongres 160-5 i przez senat 28-20. Prezes tego banku, Nicholas Biddle, wspierany przez europejskich Rothschildów, zlekceważył prezydenta Jacksona. Gdy usłyszał o możliwym wecie, rzucił: jeżeli on zawetuje ustawę, ja zawetuję jego. Jackson zawetował bez mrugnięcia okiem. nakazał wycofać wszystkie rządowe depozyty i rozproszyć je po bankach stanowych. 8 stycznia 1835 roku spłacił ostatni dług publiczny. Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii miały zerowe zadłużenie i nadwyżkę w wysokości 35 milionów dolarów. Analitycy i dziennikarze finansowi po latach porównywali jego walkę z bankami do Chrystusa wypędzającego lichwiarzy ze świątyń. Jego credo brzmiało: banki chcą mnie zniszczyć, ale to ja zniszczę banki. Nikt wtedy nie przewidywał, że ucieczka przed wpływami bankierów, w tym Rothschildów, sprowadzi na Stany Zjednoczone inne zagrożenie. Oto banki stanowe, zamiast służyć interesowi publicznemu, wykorzystały napływ rządowych funduszy do niekontrolowanego rozdawania kredytów. Ta nieodpowiedzialna ekspansja kredytowa stała się jednym z głównych detonatorów paniki z roku 1837. Wcześniej, 30 stycznia roku 1835, podczas pogrzebu jednego z kongresmenów na Kapitolu, za prezydentem Jacksonem podążał angielski malarz Richard Lawrence z dwoma pistoletami w kieszeniach swojego płaszcza. Za chwilę ciąg dalszy programu. Zapraszam na stronę miskoczuwaj.pl, gdzie można nabyć dwie wydane przeze mnie i przez Monikę powieści Romana Dmowskiego W połowie drogi oraz Dziedzictwo. Książki napisane prawie 100 lat temu porażają swoją aktualnością i w zasadzie dotyczą spraw, które dzisiaj omawialiśmy. Tymczasem dziękuję, że decydujecie się wspierać naszą czuwajową aktywność. Wszystko, co robimy w ramach naszego projektu, powstaje dzięki waszemu zaangażowaniu, za co, jak zwykle, kłaniam się w pas. Miejcie świadomość, że bez was czuwaja by nie było. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić nam wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens, jest potrzebne i warte do kontynuowania, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia, a za każde rzecz jasna, dziękuję. Jeżeli zapisałeś lub zapisałaś się na naszą listę mailingową, sprawdź, czy wiadomości przeze mnie wysyłane nie wpadają do spamu lub innego folderu. Jeżeli nie zapisaliście się na taką listę, możecie to zrobić w kilkanaście sekund. Wystarczy wejść na stronę miskoczuwaj.pl, zakładka newsletter, wypełnić formularz i otrzymywać informacje. Ważna uwaga, Czuwaj nie zaśmieci cię zbędnymi informacjami. Dzięki zapisaniu się na listę mailingową otrzymasz tylko informacje o naszych najważniejszych aktywnościach i najważniejszych programach, bo YouTube nie zawsze jest tak łaskawy, aby o nich informować. Lawrence zaczekał między kolumnami. Z 2 metrów wystrzelił, ale broni zawiodła. Jackson, mając 67 lat, ruszył na napastnika z laską w ręku. Zamachowiec próbował oddać drugi strzał, lecz znów był niewypałem. Szansa na 2 z rzędu pudła jest jak 1 do 125 tysięcy. Jak tu nie wierzyć w opatrzność Bożą? Napastnik zostaje pojmany i doprowadzony przed sąd. Linia obrony? Niepoczytalność. Lawrence podczas rozprawy twierdził, że jest prawowitym królem Anglii oraz że Jackson zabił jego ojca. Efekt? Sąd uznał go za niepoczytalnego już po 5 minutach rozprawy. 8 stycznia Stany Zjednoczone mają 0 długu. 30 stycznia dochodzi do zamachu na prezydenta. Likwidacja banku centralnego, a w zasadzie drugiej jego odsłony, sprowokowała międzynarodową finansjerę do działania. Wielka Brytania natychmiast zablokowała kredyty i zaczęła kontrolować napływ złota do Stanów Zjednoczonych. Rothschildowie, władający londyńskim systemem, manipulowali podażą pieniądza zza oceanu. Prezes Second Banku Biddle zażądał zwrotu wszystkich pożyczek i wstrzymał wydawanie nowych. Panika z roku 1837 i kolejne z 1857 i 1907 potwierdziły maksymę Rothschildów. Kto kontroluje emisję pieniądza, ten kontroluje kraj. A jak nad nią zapanować? Wystarczy, żeby pieniądz miał pokrycie, najlepiej w kruszcu, złocie lub srebrze. To dzieje się właśnie w Polsce. Polska jest jednym z nielicznych krajów na świecie, które dysponują tak wielką ilością złota. I to nie podoba się wielu, między innymi Niemcom, którzy mówią to wprost. A wracając do naszej historii, to właśnie tak minęła druga kadencja prezydenta Andrew Jacksona, który nie rezygnuje z polityki. Z zapałem bowiem wspiera kampanię swojego następcy Martina van Burena, człowieka pochodzącego z Holandii. Udało się, Buren zostaje prezydentem. Najpoważniejszym zadaniem nowego prezydenta było przezwyciężenie dotkliwego niedoboru pieniądza spowodowanego machinacjami międzynarodowych banków. Van Buren zamierzał osiągnąć to poprzez utworzenie niezależnego systemu finansowego zarządzanego centralnie przez młodziutkie przecież jeszcze państwo, ale takiego mechanizmu, który przeniósłby emisję waluty z rąk prywatnych banków, w tym banku centralnego zarządzanego przez prywaciarzy, do rządowego aparatu pod nadzorem Departamentu Skarbu. W ten również sposób sprawę opisywał Song Kong-bing w swojej Wojnie o pieniądz. Van Buren dążył do całkowitego oddzielenia funduszy rządowych od prywatnych instytucji bankowych i słusznie. Kierowała nim troska o ochronę pieniędzy podatników. Był przekonany, że banki, korzystając z państwowych rezerw, napędzą spekulacyjną bańkę prędzej czy później, oczywiście powodując nierówności społeczne, ale kierując państwem bez udziału w polityce za pomocą podaży pieniądza i manipulowaniem kolejnymi kryzysami. Jeżeli nie będziecie grzeczni, wywołamy kryzys. Jak będzie kryzys, obywatele będą niezadowoleni. Jeżeli będą niezadowoleni, stracicie władzę. Kluczowym elementem niezależnego systemu finansowego było ograniczenie akceptowanych depozytów włącznie do złota i srebra. Rząd zyskał w ten sposób autonomię w zarządzaniu podażą pieniądza wolną od nacisków europejskich finansistów. Z perspektywy długoterminowej była to oczywiście genialna strategia, ale w krótkim horyzoncie czasowym musiała wywołać ostry kryzys w płynnościach bankowych. Niestety działania sabotażowe ze strony Second Banku, którego status właścicielski już sobie przecież ustaliliśmy, wymknęły się spod kontroli. Nie oszacowano też, czy banki stanowe będą lojalne wobec państwa. Następuje więc wielka panika finansowa. Była ona potężnym ciosem. Jednocześnie ruszyła kampania przeciwko Van Burenowi. Został on oskarżony przez sobie współczesnych, ale także historię za wybuch tej wielkiej tragedii gospodarczej. Jednak czy faktycznie do niej doprowadził? No nie sądzę, w świetle faktów w ogóle to nie wynika, nie dodaje się. Chociaż polityczna narracja budowana przez dekady miała wskazywać właśnie na niego, a nie na rozpasanie bankierów i ingerencję kapitału będącego w rękach znanych nam już angielskich potentatów na rynku. Martin Van Buren został zaprzysiężony na urząd 4 marca 1837 roku. Wziął więc wszystko, co dostał w inwentarzu. Zaledwie 2 miesiące po tym wybucha kryzys finansowy, który rozpoczął się 10 maja. Jego odpowiedź na kryzys? Bardzo mądra. Stworzenie niezależnego skarbca, Independent Treasury. Działanie wręcz wybitne, ale trzeba było zacisnąć pasa. Na to społeczeństwo nie było gotowe, społeczeństwo nierozumiejące tych mechanizmów. Tak też się stało. Martin Van Buren, następca Jacksona, podpisał Independent Treasury. System, w którym Waszyngton zaczął budować własne skarbce pełne złota i srebra, które miały być realną gwarancją stabilności ich waluty. Wyobraźcie sobie prezydenta, który mówi bankierom z dnia na dzień: dziękujemy za waszą współpracę, ale od dziś rządzimy się sami. Sami kreujemy pieniądz w oparciu o pracę, złoto i srebro. Bankierzy oszaleli z wściekłości. Nicholas Biddle, car amerykańskiego bankingu, grzmiał: to zabija system bankowy. No nic dziwnego, tylko on sam stracił na tym przedsięwzięciu 40 milionów rządowych depozytów. Londyński Baring Brothers, czyli ci, którzy jeszcze 3 lata wcześniej pompowali 15 milionów dolarów w bawełnę z Mississippi, pisali w panice: nie możemy kupić obligacji Stanów Zjednoczonych, rząd to zablokował. Ich handel transatlantycki skurczył się o 90%, a co za tym idzie, zostały dramatycznie obniżone wpływy. Bank Anglii też przegrał. Pisali: to niebezpieczny eksperyment, bo nagle nie było taniego kredytu na bawełnę, która napędzała ich fabryki. A Rothschildowie? Pisali: Van Buren to wróg kapitału. Od dziś 0 pożyczek dla amerykańskiego rządu, 0 interesów z tymi ludźmi. W liczbach banki straciły 8 milionów dolarów zysków rocznie, plus 20 milionów w obligacjach. Dla porównania to tak jakby dzisiaj Fed powiedział JP Morgan: proszę o to wasze aktywa, możecie sobie je wziąć na pożegnanie, współpracy nie ma. Van Buren myślał, że ukarał bankierów za panikę z roku 1837. Tak to wyglądało. Farmerzy i robotnicy klaskali, widząc szansę na wyjście z ucisku bankierskich elit, ale jak twierdzą niektórzy, zemsta jest najsmaczniejsza na chłodno. Bankierzy się zemścili. Cały czas pomagali w utrwalaniu kryzysu, a nie jego rozwiązaniu. Wzrastało więc niezadowolenie społeczne. No i w kolejnych wyborach roku 1840 Van Buren poniósł sromotną klęskę z probankowym Harrisonem, który zgarnął 53% głosów. Jaki był efekt? Independent Treasury zostało zniesione po roku. A paradoksalna prawda jest taka, że Van Buren stworzył najbardziej antybankowy system w historii USA i wszyscy bankierzy od Beadle'a po Rothschildów go nienawidzili. Zero wyjątków. To nie była reforma. To była deklaracja wojny, którą niestety przegrał w 12 miesięcy. Ale i na tym nie koniec tej opowieści. Zamknięcie Second Banku wywołało 5-letni kryzys. Próby odbudowy banku centralnego w roku 1841 spełzły na niczym. Ale nagle nadchodzi błogosławieństwo, przełom, którego nikt się nie spodziewał. Nikt. Oto w roku 1848, czyli 3 lata później, w Kalifornii odkryto złoża złota. W tym samym czasie Anglicy odkryli złoto w Australii. Światowa podaż tego kruszca skoczyła ze 144 milionów funtów w roku 1851 do 376 milionów w roku 1861. W Stanach Zjednoczonych z 83 milionów dolarów w roku 1840 wszystko wzrosło do 253 milionów dolarów 20 lat później. Sama tylko Kalifornia wybijała monety za 500 milionów dolarów. Bankierzy stracili monopol na kruszec. USA odetchnęły. Zaufanie wzrosło, kredyty popłynęły. Rozkwitły ciężki przemysł i górnictwo, a także kolej. Finansiści jednak dalej tanio wykupowali aktywa. Do roku 1853 kontrolowali 46% długu federalnego, 58% stanowego, a w rękach dzierżyli 26% obligacji kolejowych. Gdy uznali, że nadszedł ten moment, zaostrzyli warunki kredytowe. Wybuchła więc kolejna panika finansowa w roku 1857, ale tym razem kryzys trwał tylko rok. Gospodarka była tak silna, że odbiła się błyskawicznie. Widząc niepowstrzymaną potęgę Stanów Zjednoczonych, że pieniądz ma pokrycie, bankierzy postanowili rozbić kraj i wywołać w nim wojnę domową. O tej wojnie opowiemy sobie kolejnym razem. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy. Jak Bóg da, do kolejnego spotkania. Czuwaj!